Dziś rozpoczynamy najważniejszy czas w roku dla chrześcijan, czyli Triduum Paschalne. Tradycyjnie obchody rozpoczną się mszą Wieczerzy Pańskiej dziś po południu. No i w ciągu tych trzech dni przeżyjemy ponownie najistotniejsze tajemnice naszej wiary. O nich, o właściwym przeżyciu czasu Triduum, ale też i o jego symbolice porozmawiamy z naszym gościem, którym jest biskup Maciej Małega. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie.
W Wielki Czwartek mamy dwie liturgie. Mszę Krzyżma Świętego, podczas której kapłani odnawiają przyrzeczenia, ale też i mszę Wieczerzy Pańskiej, która stanowi pamiątkę ustanowienia Eucharystii. Czym jest kapłaństwo dziś? Zacznijmy od tego tematu.
Kapłaństwo dzisiaj jest takie same jak wtedy, gdy Pan Jezus je ustanawiał. Równocześnie w tych nowych czasach ciągle odkrywamy Jego nowość. Jest bliskością wobec Pana Jezusa, jest powołaniem według Jego serca, jest służbą według Jego serca. Bardzo wymownym znakiem tej służby jest właśnie umywanie nóg podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej, wieczorem w Wielki Czwartek. I to jest i stare, i nowe. Nasza kapłańska służba, obecność Pana Jezusa w sakramentach, no szczególnie w sakramencie Eucharystii pod postacią chleba i wina. I doświadczamy tego, że ono jest bardzo życiodajne i dla nas osobiście, księży, ale oczywiście też dla naszych wspólnot. Może to jest jakaś nowość tego czasu dla nas, przynajmniej w naszej diecezji, że kapłaństwo już nie jest takie oczywiste, bo seminarium nie jest pełne po brzegi jak kiedyś. Może przez to bardziej rozumiemy, że jest to dar i dla nas osobiście, księży, i też dar dla Kościoła. Równocześnie przypominając sobie książkę Jana Pawła II, jego wspomnienia, jest to także tajemnica.
Dzisiejszy dzień przypomina nam również o tym, że msza święta jest ważnym sakramentem, ale to, że idziemy na mszę, to niekoniecznie znaczy, że też żyjemy Ewangelią. No i chciałam zapytać, co znaczy żyć Ewangelią, Eucharystią na co dzień, nie tylko w Kościele?
Sakrament Eucharystii jest nazywany przez Kościół źródłem i szczytem naszego życia. Czyli tam jest początek i tam jest jakiś koniec. I to określenie jest bardzo piękne, bo źródło wypływa z jakiegoś miejsca, potem ta woda się rozlewa na inne miejsca i właśnie w tym sensie przemienia nasze życie. Lubię, myśląc o tym porównaniu, myśleć o Eucharystii właśnie nie jako o fontannie, gdzie woda krąży tam i z powrotem i tylko spływa po jakichś ozdobach, ale Eucharystia jako źródło, no to jest woda, która ma dotykać naszego życia, tak jak to opisuje prorok Ezechiel, gdy woda wypłynęła spod świątyni i popłynęła w miejsca pustynne i przemieniła, nawet morze martwe przemieniła w miejsce życia. No tak chcemy przeżywać ten sakrament, że on jest piękny, ma swoją wielką godność, i ta godność dotyka nas w naszej codzienności, że inaczej myślimy, że inaczej chcemy, inaczej przeżywamy swoje życie, że na przykład w naszym życiu jest obecna ofiara i ofiara nie jest nam obca. Widać to na przykład w miłości rodziców do swoich dzieci, no albo w miłości kapłanów do ich parafian i oczywiście też zawsze w drugą stronę.
Wielki Czwartek to wielki dzień dla kapłanów. Czym jest tak osobiście dla księdza?
No jest dla mnie odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich. To się dzieje podczas mszy krzyżma, tej porannej, czyli jeszcze przed rozpoczęciem Triduum Paschalnego, które się rozpoczyna wieczorem. No i wtedy księża z naszej diecezji, z najdalszych zakątków nawet, przyjeżdżają tutaj do katedry, gdzie zdecydowana większość z nas przyjęła ten sakrament. Przypominamy sobie, jak leżeliśmy na tej posadzce, jak przyjęliśmy sakrament, no i chcemy jeszcze raz powiedzieć, chcemy, przyrzekamy, postanawiamy rozpocząć naszą posługę jeszcze raz.
Przez trzy dni Triduum Paschalnego towarzyszymy Jezusowi. Każdego dnia jest to inny moment tej ostatniej drogi. O jakich historycznych wydarzeniach przypomina nam liturgia, a także i Pismo Święte?
O wydarzeniach z roku 30, z kwietnia, taka jest najbardziej prawdopodobna data, kiedy Syn Człowieczy, Syn Boży został ukrzyżowany, potem Jego ciało spoczywało w grobie, a gdy przyszedł pierwszy dzień po szabacie, Najpierw Maria Magdalena spotkała go jako zmartwychwstałego. To jest historia zapisana w Ewangeliach, a jeszcze wcześniej w listach świętego Pawła, także w różnych świadectwach z dziejów apostolskich. No i to jest historia, z której my czerpiemy nasze życie. To jest źródło, dlatego te trzy dni, Triduum, no to jeszcze zależy jak liczyć, tam czwartek, piątek, sobota, aż do niedzieli. To jest najważniejsze wydarzenie dla nas. Także też się bardzo z tego cieszę, że będę to mógł przeżywać jeszcze raz. Przez liturgię możemy się zagłębić w tym świecie sprzed 2000 lat i w Bogu, który jest ciągle żywy i ciągle obecny.
Dziś podczas mszy Wieczerzy Pańskiej przeniesiemy się do Wieczernika i ponownie będziemy świadkami Ostatniej Wieczerzy.
Tak, a także obrzędu umywania nóg, mandatum. Jak zapisuje święty Jan w swojej Ewangelii, Pan Jezus przepasał się i zaczął umywać uczniom nogi. Byłem w zeszłym tygodniu na nauce rekolekcyjnej, tutaj w ramach rekolekcji w Kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku, gdzie była rozważana ta tajemnica stóp, że Pan Jezus umył stopy, a to jest taka szczególna część ciała, która dźwiga całego człowieka. Czyli stopy są takie umęczone, ciągle muszą nieść ciężar całego ciała. No i przez to są często jakoś poranione, a może nawet zdeformowane. No tam widać cały trud ludzkiego życia i nad tymi stopami Pan Jezus się pochylił.
I tak samo będzie się działo dzisiaj podczas mszy Wieczerzy Pańskiej.
Tak.
I tym sposobem nawiązaliśmy do symboliki, która kryje się na każdym kroku w liturgii Triduum Paschalnego. No i chciałabym, żebyśmy teraz właśnie przeszli przez te najważniejsze, przez te symboliczne momenty. Obrzęd mandatum, to już ksiądz biskup wytłumaczył, ale w trakcie mszy Wieczerzy Pańskiej również milkną organy, milkną wszelkie dzwony. Czego może być to symbol?
Tak, i potem rozpoczyna się procesja przy dźwięku kołatek. To jest też bardzo taki przenikliwy dźwięk. I bardzo często śpiewamy pieśń Odszedł pasterz od nas. Możemy sobie przypomnieć to, co powiedział Pan Jezus na uczcie u Mateusza, że gdy zabiorą im oblubieńca, to wtedy zaczną pościć. No i ten brak radosnych dzwonków i tych dostojnych organów i rozpoczynająca się cisza jest właśnie znakiem tego, że zabrano oblubieńca, że rozpoczyna się czas męki Pana Jezusa. Ostatnią częścią liturgii Wieczerzy Pańskiej jest procesja do kaplicy adoracji, co odzwierciedla i modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu, potem jego pojmanie, potem jego noc, gdy był uwięziony i potem rozpoczyna się czas Wielkiego Piątku. Też bardzo, bardzo szczególny moment. Nie ma wtedy Eucharystii, podobnie tak jak Wielką Sobotę, jest bardzo szczególna liturgia męki pańskiej, gdzie słuchamy długiego opisu jego cierpienia, jego śmierci i też tego, jak inni byli przy nim albo przeciwko niemu. No i po liturgii męki pańskiej rozpoczyna się znów bardzo szczególny czas Wielkiej Soboty, gdy właściwie nic się nie dzieje, chociaż oczywiście jest modlitwa liturgią godzin, nic się nie dzieje w sensie Eucharystii. Jest to czas ciszy. Bardzo zapraszam do naszej katedry na tak zwane ciemne jutrznie, gdy modlimy się liturgią godzin, jutrznią i godziną czytań.
Ale jest to też taki, myślę, szczególny dzień, Wielka Sobota, bo tutaj łączy się powaga, smutek z taką nadzieją, która, wiemy, nadejdzie wieczorem.
Tak. Tę nadzieję trochę widać w morzu koszyczków, ale oczywiście wieczór, gdy już zachodzi słońce, po zachodzie słońca, czyli właściwie w nocy, rozpoczyna się liturgia Wielkiej Nocy, czyli nie liturgia Wielkiej Soboty, lecz Wielkiej Nocy. Na początku piękny znak ognia, paschał jest wnoszony do kościoła. Bardzo lubię też ten znak, gdy na paschale kreśli się datę 2026 i wtedy kapłan mówi, że także ten rok należy do Boga, bo Bóg jest Panem czasu i historii. Cokolwiek w tym roku się dzieje, ile tam jest wojen, nieszczęść i łez, no to w ostateczności Bóg jest Panem tego czasu. Procesja do kościoła, gdy robi się on coraz bardziej jaśniejszy, i piękny moment orędzia paschalnego, tak zwany exultet, czyli pochwała tej wielkanocnej świecy, a właściwie pochwała światła, czyli samego zmartwychwstałego. Bardzo radosna, piękna, bardzo stara, no i myślę, że księża ją lubią śpiewać, chociaż może różnie nam to wychodzi, ale zawsze chcemy w to wkładać tyle serca, ile mamy.
I potem rozpoczynamy liturgię słowa, która myślę, że wielu może się kojarzyć z tym, że trwa ona bardzo długo.
Tak, bardzo wiele czytań. Najpierw ze Starego Testamentu, począwszy od stworzenia świata, przez wyjście z Egiptu i zapowiedzi proroków. Potem fragment z listu do Rzymian świętego Pawła. No i w końcu jest ten moment, kiedy po ponad 40 dniach możemy zaśpiewać Alleluja i jest odczytywana Ewangelia o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Co ta spora ilość czytań ma przekazać wiernym?
Ma pokazać historię zbawienia, ale też naszą historię. Ona jest bardzo związana z sakramentem chrztu. Taki charakter ma Wielki Post, że wędrujemy do naszego chrztu. Zresztą piękną lekturą na czas Wielkiego Postu jest, choć to zaproszenie na następny rok, obrzęd wtajemniczenia dorosłych, gdzie jest przekazanie Ojcze Nasz, przekazanie Credo, bardzo dużo różnych pięknych znaków. Więc wędrujemy do sakramentu chrztu i jedną z części liturgii Wielkiej Nocy jest właśnie odnowienie tego sakramentu i do tego też przygotowują nas czytania. No, chrzest przeżywamy jako nasze osobiste zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.
W wielu parafiach na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej wierni udają się w procesji rezurekcyjnej. Czy jest ona stałym elementem Wigilii Paschalnej?
Procesja rezurekcyjna jest elementem liturgii przewidzianym właśnie na Wielką Noc. Jest ona ostatnią częścią tej długiej liturgii, co jest bardzo uzasadnione, ponieważ Pan Jezus wychodzi z grobu, zmartwychwstaje. My chcemy to przeżywać. Gdy Maria Magdalena rano przychodzi do grobu, to zmartwychwstanie jest już czymś dokonanym. Ono się dzieje w nocy. Tak zresztą śpiewamy w tej pieśni Exultet w orędziu paschalnym, że tylko noc była świadkiem Jego zmartwychwstania. Nikt z ludzi tego nie widział. I właśnie obrazem tego jest procesja.
W tym roku Wielkanoc w Jerozolimie ma wyjątkowo smutny charakter, ponieważ odwołano po raz pierwszy w historii najważniejsze uroczystości z powodu konfliktu zbrojnego i Ziemia Święta, możemy powiedzieć, będzie niejako zamknięta dla wiernych. Jak obchodzić te święta z braćmi w wierze z Bliskiego Wschodu, którzy są w trudnej sytuacji?
Modlić się za nich to jest jedna rzecz. Mieć ich w swojej pamięci. Na ile to tylko możliwe, wspierać ich w sposób materialny, żeby mieli jak żyć, jak przetrwać, żebyśmy też my mogli tam być, modlić się. Oni są przecież strażnikami miejsca zwiastowania, narodzenia, cudów Pana Jezusa, Jego zmartwychwstania, Jego wniebowstąpienia. No a gdy sytuacja, daj Boże, jak najszybciej wróci do jakiejś normy albo się względnie uspokoi, no to na pewno trzeba tam być, odwiedzać ich, bo to jest dla nich wsparcie i takie duchowe, ale też oczywiście materialne.
Wieczorem zakończymy 40-dniowy okres Wielkiego Postu i tutaj myślę, że mimo tego, że tak naprawdę do tego najważniejszego wydarzenia pozostało niewiele czasu. Jeżeli jeszcze nie rozpoczęliśmy tych przygotowań, to w dalszym ciągu możemy choć troszkę przygotować swoje serce, siebie do tego czasu. Jak dziś, w czasach, gdzie naprawdę mamy wiele rozpraszaczy, możemy dobrze przygotować się do czasu Triduum Paschalnego?
No, przygotować się to faktycznie za dużo powiedziane, bo zostało tylko kilka godzin, prawda? Ale zawsze tym głównym elementem przygotowania jest powrót do łaski, czyli sakrament pokuty i pojednania. No a potem po prostu trzeba uczestniczyć. No jest Wielki Piątek, Dzień Wstrzemięźliwości i Postu. Bardzo ważnym momentem są na pewno te różne chwile adoracji. I w Wielki Czwartek, gdy jesteśmy w Ogrójcu i potem przy uwięzionym Panu Jezusie. I potem w Wielki Piątek, gdy Jego ciało zostaje złożone w grobie. I my też się modlimy, adorujemy przez całą Wielką Sobotę. Zatem najlepszym sposobem jest właśnie zanurzenie się w liturgię.
Zaduma Wielkiej Soboty może zostać również rozproszona, chociażby poprzez święcenie pokarmów, gdzie często, jak widzimy, wiele osób pojawia się w kościołach, które być może przychodzą tylko ten jeden raz w roku. Co by ksiądz biskup powiedział tym, którzy Wielkanoc postrzegają tylko poprzez pryzmat wielkanocnych koszyczków?
No, trudne pytanie. Każdy człowiek ma swoją tajemnicę w sercu. Myślę, że nie jest też łatwo znaleźć słowa, które tak od razu wpadną na żyzny grunt albo na ten kawałek żyznego gruntu, który ma każdy człowiek w sobie. Na pewno trzeba się modlić ze wszystkimi, którzy przychodzą i wykorzystać ten krótki moment uwagi na głoszenie tego, co jest podstawowe. Że Chrystus dla nas umarł, dla nas zmartwychwstał. Że nie ma innego człowieka, który by oddał za nas życie właśnie w taki sposób.
Triduum paschalne jest bardzo bogate nie tylko w symbole, ale również i w treści, które przekazuje nam Pismo Święte. Czy jest jakiś jeden szczególny fragment, który porusza księdza biskupa, a być może który też warto zatrzymać ze sobą przez cały rok?
No oczywiście to są wszystkie teksty, których używamy w liturgii. Bardzo piękna jest mowa Pana Jezusa, którą zapisał święty Jan, ewangelista. Długa, ale jest tam wiele o Duchu Świętym, o przyjaźni, o nowym przykazaniu miłości. Bardzo piękny jest psalm 88. No, piękny w sensie nie takim estetycznym, ale on bardzo oddaje doświadczenie uwięzienia, porzucenia, czyli ta noc od uwięzienia aż po krzyż. No psalmy, ten psalm, którym się Pan Jezus modli umierając. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. 22, który kończy się zaufaniem. I potem cała seria pięknych opisów spotkań ze zmartwychwstałym. Na przykład to w ogrodzie z Marią Magdaleną, albo uczniowie, którzy idą do Emaus, albo spotkania nad jeziorem. Także warto wtedy być przy Słowie Bożym, czytać je i znowu szczególnie w ramach liturgii.
A ja przypomnę, że dziś rozpoczynamy Triduum Paschalne, czyli najważniejszy czas w roku, a naszym gościem, który opowiedział nam o tych tajemnicach wiary ukrytych w tym czasie, był biskup Maciej Małyga. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Błogosławionej Paschy.